Uważam to za zaszczyt i przywilej, że mogę być wśród Was. Kiedy jestem wśród młodych ludzi, czuję się trochę młodszy. No a trochę mi lat przybywa. Już jestem w połowie ósmej dziesiątki, a jeszcze mogę dzielić się Słowem Bożym. Mogę dzielić się tym, co Pan Bóg darował nam w swojej cudownej łasce, bo to jest wielka łaska, że Pan Bóg darował nam Pismo Święte. 27% całej Biblii to są proroctwa. Bardzo dużo w Biblii jest historii. Dużo jest opisów różnych, ale Pan Bóg nie tylko pozwolił, żeby historia była opisana, bo historię można przeczytać, można się z nią zapoznać, można ją sobie przyswoić, można się czegoś na niej nauczyć, ale Pan Bóg jest Bogiem przyszłości i również podzielił się tym wszystkim, co przygotował dla swojego ludu, podzielił się na kartach Słowa Bożego. Oczywiście są pewne miejsca Biblii, które chętnie czytamy. Na przykład Ewangelia Jana. To jest prosta Ewangelia, liczy zaledwie 900 słów i nawet małe dziecko może czytać i rozumieć. Są pewne księgi, przed którymi ludzie jakoś tak bronią się. Może dlatego, że zostały zapisane bardzo symbolicznym językiem. Pojawiają się tam różnego rodzaju wizje, objawienia. I ludzie czasem boją się tego. A ponieważ mają obawy, że mogą źle coś zrozumieć, to najczęściej zostawiają to i w ogóle nie dotykają pewnych rzeczy. Ja znam takich wierzących ludzi, niestety, którzy powiadają, że ich Biblia zaczyna się Ewangelią Mateusza. A Stary Testament to jest dla Żydów. To jest historia narodu wybranego. Ale to nie jest prawda, dlatego że Stary Testament to jest Biblia Pana Jezusa. Ile razy czytam, otwieram Stary Testament, to mam wrażenie, że za chwilę tam spotkam Pana Jezusa. Stary Testament mówił o Panu Jezusie. Pan Jezus o tym wspomina, szczególnie w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale. Pan Jezus mówi, że Mojżesz o mnie pisał. W 8 rozdziale tej Ewangelii jest napisane, że Abraham cieszył się na spotkanie ze mną. A 4 rozdziały dalej, w 12 rozdziale, Izajasz spotkał w wizji uwielbionego Pana Jezusa. Oczywiście to była jego wizja preegzystentna, przed przyjęciem na siebie ludzkiego ciała. A więc cała Biblia jest pełna osoby Pana Jezusa. Biblia opisuje pewne wielkie prawdy, które są przewidziane dla ludu Bożego. Ludzie niewierzący nie znają przyszłości, tak jak nie znają Boga, nie znają Biblii. Ale Pan Bóg postanowił swojemu ludowi udostępnić całą ofertę wielkiego zbawienia, które przygotował Pan Jezus na Golgocie. To oczywiście jest początek, a potem będziemy całą wieczność przeżywać z Bogiem. Z bratem uzgodniliśmy, że spróbuję dzisiaj naświetlić kilka słów powiedzieć na temat Księgi Zachariasza. To jedna z takich ksiąg, które są zamknięte dla wierzących ludzi. Nie wiem dlaczego. Drugą taką księgą jest Księga Ezechiela, ponieważ zaczyna się różnego rodzaju wizjami o takich różnych kołach, które widział w swojej wizji powołania Ezechiel. I ludzie powiadają, a nic z tego nie rozumiem, dam sobie spokój. I bardzo często wierzący ludzie ograniczają się tylko do prawd związanych z Ewangelią w Nowym Testamencie. Ale Pan Bóg objawił całą swoją wolę na kartach całego Słowa Bożego. Całe Słowo Boże jest natchnione, powiedział apostoł Paweł w ostatnim swoim liście przed śmiercią, w drugim liście do Tymoteusza. Całe Słowo Boże jest natchnione od Księgi Genezis aż do Księgi Objawienia. I to natchnione Słowo Boże jest dla nas wierzących ludzi. I nie powinniśmy z niczego rezygnować, ponieważ w każdej księdze Pisma Świętego jest objawiony fragment Bożej woli. Jeśli na przykład danej księgi nie znamy, to tego fragmentu Bożej woli też nie będziemy znać. Ja ostatnio usługiwałem w wielu zborach na temat różnych unikalnych ksiąg Pisma Świętego. Na przykład jakbym zadał pytanie, w której księdze jest napisane sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to każdy z nas powie u Habakuka, bo to potem jest powtórzone w liście do Rzymian, w liście do Galacjan i w liście do Hebrajczyków. W której księdze jest napisane, gdzie się Pan Jezus miał urodzić? Wszyscy powiedzą, u Micheasza. W której księdze jest napisane, że On wziął wszystkie grzechy nasze na swoje ciało? Każdy powie, 53 rozdział Izajasza. Są pewne typowe księgi, które zawierają specyficzne Boże objawienie. I tak będzie z każdą księgą. Ja ostatnio usługiwałem na temat księgi Jeremiasza, dlatego że cały rok pracowałem nad tą najtrudniejszą w Starym Testamencie księgą. Akurat na ten temat książka jest w drukarni w Cieszynie. Być może za miesiąc czy za dwa ukaże się, bo wiele ludzi czeka na wykład księgi Jeremiasza. Ja kilka lat zbierałem materiały i cały rok pisałem na temat księgi Jeremiasza i czasem w zborach usługuję na temat unikalnych rzeczy, które występują w danej księdze. Na przykład u Jeremiasza w 31 rozdziale występuje unikalne słowo, pojęcie, które się nazywa nowe przymierze. I to, co mamy w niedzielę w czasie Wieczerzy Pańskiej, to wszystko ma swój początek w 31 rozdziale Księgi Jeremiasza. I Pan Jezus Chrystus na krótko przed swoją śmiercią podzielił się ze swoimi uczniami wielką tajemnicą, że ci, którzy uwierzą w Niego i będą należeć do Kościoła, będą brać udział w błogosławieństwach nowego przymierza, które wprawdzie jest dla narodu izraelskiego, ale ponieważ naród izraelski odrzucił Mesjasza, to ta wielka obietnica nowego przymierza, o którym mówił Jeremiasz w 31 rozdziale swojej księgi, to wielkie przymierze nowe, które miało się wypełnić w czasie ziemskiej służby Pana Jezusa, zostało przesunięte na Jego powtórne przyjście. I dopiero kiedy naród izraelski się nawróci przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, wtedy dopiero to nowe przymierze będzie darowane narodowi izraelskiemu, a my jako wierzący ludzie już blisko 2000 lat z tego nowego przymierza przy każdej wieczerzy pańskiej korzystamy. To jest coś niesamowitego. To są Boże dobrodziejstwa, które dzięki ofierze Pana Jezusa stały się udziałem wierzących ludzi, którzy należą do żywego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Spróbujmy przyjrzeć się księdze Zachariasza. To jedna z powygnaniowych ksiąg. To znaczy jedna z takich ksiąg, które powstały po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej. Wiemy o tym, że naród wybrany odstąpił od Boga, odwrócił się do Niego plecami, zaczął uprawiać bałwochwalstwo, jak to mówią księgi królewskie. I Pan Bóg zapowiedział, że jeśli się nie upamiętacie, pójdziecie do niewoli. No i do tej niewoli poszli. I spędzili w tej niewoli 70 lat. Od roku 606 do 536. No i kiedy naród wybrany, oczywiście ta maleńka garstka, bo to były tylko dwa plemiona południowe, należące do południowego królestwa judzkiego, wróciły z niewoli babilońskiej, bo północne plemiona zostały 150 lat wcześniej uprowadzone do niewoli asyryjskiej. Notabene z tej niewoli nie wróciły. Te 10 plemion izraelskich, czyli to północne królestwo izraelskie, zostało uprowadzone do niewoli i nie wrócili. Tylko dwa plemiona, Juda i Benjamin, wróciły z niewoli babilońskiej do ziemi ojców, do Jeruzalem i do Palestyny, jak to zostało później nazwane, bardzo fałszywie zresztą. Ziemia izraelska została nazwana Palestyną, czyli od Filistynów. A Filistyni to byli tylko intruzi, którzy przyszli z Kaftoru, czyli z Krety, wyspy Krety, przyszli z północnej Afryki na Kretę, a później osadzili się wzdłuż Morza Śródziemnego i byli jednym z największych wrogów narodu wybranego. A potem historia zrobiła takiego psikusa, że ziemię wybraną, ziemię obiecaną Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, nazwano Palestyną. No ale czasem taki jest paradoks, chichot historii, by tak ktoś powiedział. Dla zrozumienia Księgi Zachariasza potrzeba dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, troszeczkę się orientować w tle historycznym, czyli w wydarzeniach, które za czasów działalności proroka Zachariasza miały miejsce po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej. Kiedy te najważniejsze informacje znamy, wtedy wystarczy czytać dany tekst i modlić się o światło Ducha Świętego. A Pan Jezus Chrystus w mowach pożegnalnych u Jana od 13 do 17 rozdziału powiedział, że On pośle nam Ducha Świętego Pocieszyciela, który wprowadzi nas we wszelką prawdę i przyszłe rzeczy nam oznajmi. I właśnie po to Duch Święty jest tutaj na ziemi i nam towarzyszy, żeby nam oznajmiał i objawiał i objaśniał czasem zawiłe prawdy, które są w Słowie Bożym. A więc może kilka słów na temat tła historycznego. Po skończeniu niewoli babilońskiej, która miała dokładnie lat 70 trwać, jak to zapowiedział Jeremiasz w 25 i 29 rozdziale swojej księgi, w tym czasie oczywiście Babilon został już zdobyty przez następne imperium, było to imperium medoperskie i główny król tego imperium, Cyrus, wydał edykt zezwalający na powrót Żydów do ziemi ojców. Bo do tej pory nikt nie miał prawa wrócić. A więc został wydany w 538 roku edykt Cyrusa zezwalający na powrót, zezwalający na budowę świątyni i dający materiały na budowę świątyni. Dlatego, że Jeruzalem po inwazji Babilończyków to była kupa gruzu, ruiny i zgliszcza. Wszystko leżało w ruinie. Od świątyni poprzez wszystkie pałace, domy, wszystko. Bramy spalone, mur zwalony. No i oczywiście, kiedy pierwsza grupa repatriantów pod wodzą Zorobabela w 536 roku wróciła do ziemi ojców, nie mieli z czego odbudowywać świątyni. Dlatego Cyrus pozwolił im przynieść ze sobą materiały. Teraz jak idziemy naszymi miastami, naszymi ulicami, to co kilometr jest sklep z materiałami budowlanymi. Sklep budowlany, sklep budowlany, skład budowlany. Wszystko można dzisiaj kupić. W tamtych czasach nie było nic. I Żydzi z Babilonu przywieźli wszystkie sprzęty do odbywania służby świątynnej i do budowy świątyni. No i oczywiście rozpoczęto budowę świątyni w 536 roku. Było w tym czasie na terenie Jeruzalem i okolic pełno Arabów, różnego rodzaju pogan, którzy zasiedlili to miejsce opustoszałe po deportacji Judejczyków do niewoli. I kiedy Judejczycy wrócili do ziemi ojców, to wszystko było w miarę zajęte przez Arabów, przez wrogów. Księga Ezdrasza powiada, że był tam taki Tobiasz i Sanballat, wrogowie, którzy strasznie się sprzeciwiali czemu wszystkiemu, cokolwiek Żydzi postanowili robić. I były to tak trudne czasy, że Ezdrasz w swojej księdze pisze, że te trudne czasy cechowały się tym, że w jednej ręce ludzie mieli miecz, a w drugiej kielnię. A więc musieli się bronić przed wrogami i odbudowywać, co było zrujnowane. A więc postawili fundament na starym miejscu, tam gdzie stała świątynia Salomona, zburzona przez króla Nebukadnesara w 586 roku i zaczęli ją odbudowywać. Kiedy wrogowie zobaczyli, że Żydzi odbudowują świątynię, napisali do Persji, bo w tym czasie Medopersja rządziła światem, na dwór perski do Suzy, że ci Żydzi, którzy dopiero co wrócili z niewoli babilońskiej, zaczynają odbudowywać świątynię. A jak odbudują świątynię, to ogłoszą swoją niepodległość, swoją niezależność i nie będą płacić oczywiście tego, co powinni płacić do kasy imperium. Ze wszystkich podbitych krajów płynęły środki na utrzymanie dworu króla perskiego. No i oczywiście w tym czasie już nie było Cyrusa, był Dariusz, król Dariusz na dworze perskim i dostał wiadomość, że Żydzi odbudowują świątynię. No więc wydał edykt zabraniający budowy świątyni. I świątynia, budowa świątyni stopła w 520 roku. W 536 do 520. 16 lat była przerwa w budowie. W międzyczasie oczywiście Zorobabel, który był gubernatorem, on był oczywiście też bezpośrednim następcą tronu w linii Dawidowej, ale ponieważ linia królewska została zakończona wraz z niewolą babilońską, dlatego Zorobabel został gubernatorem, czyli namiestnikiem Judei, napisał pismo do Dariusza, króla perskiego, że przecież my nie odbudowujemy świątyni tak sami od siebie, ale dostaliśmy zezwolenie od króla Cyrusa. No i oczywiście Dariusz kazał przeszukiwać archiwa. To już upłynęło prawie 16 lat. Przeszukiwać archiwa, dokumenty. No i oczywiście znaleziono ten dekret Cyrusa, wydany w 538 roku, zezwalający na powrót i na budowę świątyni. No i wtedy Dariusz wydał kolejny edykt zezwalający na kontynuowanie budowy. No ale w międzyczasie Żydzi byli tak zniechęceni, że najchętniej by się wynieśli z terenu Ziemi Obiecanej, bo mieli takie przeciwności ze strony wrogów, że uważali, że tu się nie da spokojnie żyć. W związku z tym Pan Bóg powołał dwóch proroków, Aggeusza i Zachariasza. Aggeusz kilka miesięcy wcześniej wystąpił do służby, a Zachariasz pół roku później po nim, i obaj zachęcali naród wybrany, wszystkich zniechęconych Judejczyków, żeby z powrotem na nowo, z wielką gorliwością, z pietyzmem zabrali się do kontynuowania budowy świątyni. I tak się też stało. I w ciągu 4 lat, od 520 do 516 roku, w ciągu tych 4 lat, budowa świątyni została zakończona. Była to już druga świątynia. Pierwsza, jak wiemy, była świątynia Salomona, a druga była to świątynia Zorobabela. I budowa świątyni została zakończona w roku 516. A więc pierwsze zadanie, jakie miał Zachariasz do wykonania, to było zachęcić swoich rodaków, aby nie załamywali się, aby nie machali ręką, aby się nie poddawali, ale aby sprzeciwiali się tym wszystkim wrogom, a Pan Bóg im pomoże. Pomoże i wybudują świątynię. I rzeczywiście ta świątynia została wybudowana. Ci, którzy pamiętali jeszcze tą wcześniejszą, to była świątynia Salomona, kapiąca od złota, przepełniona przepychem, W niej było mnóstwo wspaniałych rzeczy ze złota, srebra, z kości słoniowej. To był jeden z cudów świata starożytnego. Natomiast ta świątynia, którą teraz wybudowali, to był taki sobie skromny baraczek. Ale Pan Bóg obiecał, że będzie błogosławił i że ta świątynia będzie miała większe błogosławieństwo niż tamta świątynia kapiąca od złota. Nie dlatego, że ona będzie tak przepięknie ornamentowana, tak przepięknie ozdobiona, wyposażona w tyle wspaniałych rzeczy, ale będzie to świątynia, do której Boży Syn będzie uczęszczał. W międzyczasie Herod Wielki, który wkupił się w łaski cesarza Teodoriusza, został marionetkowym królem w Izraelu. Oczywiście Żydzi nienawidzili go, bo to był Idumejczyk, to był potomek Edoma, a Edomici byli strasznymi wrogami narodu wybranego. Edomici strasznie walczyli wszelkimi sposobami, próbowali utrudniać życie Izraelowi, aczkolwiek to byli bracia, prawda? Ezaw i Jakub to byli bracia, bliźniacy. No i ten właśnie Herod Idumejczyk wkupił się w łaski cesarza i cesarz go narzucił jako marionetkowego króla. I żeby się wkupić w łaski swojego narodu, Herod Wielki postanowił odbudować, powiększyć, ozdobić, odremontować tą świątynię, która już od 5 wieków niszczała i potrzebowała nowego remontu. No i zaczął remontować tą świątynię. I w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus Chrystus powiada: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Oczywiście Pan Jezus mówił o innej świątyni, o świątyni swojego ciała, czyli o Kościele. Ale przy okazji Żydzi powiedzieli: to jak? Ty chcesz w ciągu 3 dni odbudować tę świątynię, a ona jest już remontowana 46 lat. A więc ona była remontowana, odnawiana przez Heroda Wielkiego, a później przez jego synów, którzy też rządzili w Judei. Agrypa I, Agrypa II i tak dalej, Archelaus, Filip. To była cała dynastia Herodiadów, którzy rządzili wbrew woli narodu judzkiego. I ta świątynia była tak powiększona, ozdobiona, że uczniowie, czytamy o tym w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, powiadają: Panie, no naprawdę ta nasza świątynia jest taka okazała. Zobacz, jakie te kamienie, zobacz, jaka ta budowla jest okazała. Przepięknie wszystko zostało wyremontowane, odnowione. A Pan Jezus powiedział, że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. I rzeczywiście po jego śmierci, dokładnie 40 lat później, wkroczyły wojska rzymskie na czele generała Tytusa, syna cesarza Wespazjana. No i Tytus zdobył Jeruzalem, puścił świątynię z dymem i całe miasto zburzył, tak jak to zrobili Babilończycy w 6 wieku przed Chrystusem, z tamtą Jeruzalem i z tamtą świątynią. I ponieważ Żydzi byli tak mocno załamani tą trudną sytuacją, nie było, no jeszcze na budowę świątyni mieli trochę materiałów, ale teraz trzeba było swoje domy odbudować, a tu nie masz czego. Byli tak załamani, że Pan Bóg powiada do Zachariasza: zacznij prorokować. I Zachariasz w 520 roku, w tym samym czasie, kiedy podjęto przerwaną odbudowę świątyni, zaczął wygłaszać kolejne proroctwa. I w tych proroctwach Zachariasz miał jedno wielkie, naczelne zadanie, mianowicie zachęcić ludzi, aby się nie załamywać. W międzyczasie pojawiało się wielu fałszywych proroków. Tak jak przed niewolą babilońską, Jeremiasz walczył kilka lat z fałszywymi prorokami, którzy przepowiadali zupełnie odwrotną przyszłość, niż to Pan Bóg w swoim świętym słowie zapowiadał. I w czasach Zachariasza też było pełno fałszywych proroków i dzisiaj fałszywych proroków też nie brakuje, i również i w naszym kraju. I ci fałszywi prorocy mówili do Żydów: słuchajcie, Pan Bóg was spisał na straty. Pan Bóg już nie będzie się wami zajmował. Byliście 70 lat w niewoli, teraz pozwolił wam wrócić, ale róbcie sobie, co chcecie. Róbcie sobie, co chcecie. A Zachariasz mówi: to nieprawda. Pan Bóg dał wam drugą szansę. Pan Bóg was miłuje. Ukarał waszych ojców, dlatego że powiedział im: jak będziecie uprawiać bałwochwalstwo, pójdziecie do niewoli. Ale jeszcze w ostatniej chwili, jeszcze na krótko przed inwazją Nebukadnesara, króla babilońskiego, Jeremiasz mówi: Pan Bóg jest w stanie w ostatniej chwili wam przebaczyć i zmienić plany. Nie pójdziecie do niewoli, ale zostaniecie w swoim kraju. Ale upamiętajcie się, zostawcie Baala, zostawcie tych swoich bałwanów, bo przecież te bałwany wam nic nie pomogą. Jest Bóg żywy i prawdziwy. Dlaczego Jego zostawiliście, a kłaniacie się bałwanom? Ale Judejczycy powiedzieli, że nie będziemy ciebie słuchać, Jeremiaszu, bo ty jesteś nakręcony. Ty stale mówisz to samo. I tak samo w czasach Zachariasza fałszywi prorocy ubijali ducha ludu Bożego. Nie ma dla was nadziei. Pan Bóg was spisał na straty. A teraz chcę wam pokazać, oczywiście tylko kilka fragmentów przeczytam, które pokażą, jak Pan Bóg z wielkim zainteresowaniem śledził losy narodu wybranego. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie tych pierwszych deportacji, pierwsza deportacja miała miejsce w roku 606 i jednym z proroków, którzy byli uprowadzeni razem z pierwszą grupą deportowanych, był Daniel prorok. I on dostał się na dwór babiloński. Pamiętamy z księgi Daniela, że został umieszczony w Akademii Nebukadnesara. Miała to być przyszła elita państwa babilońskiego. I Daniel dzięki temu, że otrzymał od Boga dar do wyjaśniania proroctw, wizji, snów, dostał się na dwór babiloński, wytłumaczył Nebukadnesarowi sen. Pamiętamy ten sen? Ta wielka postać, złota głowa, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, a nogi z żelaza, a palce z żelaza i z gliny. I to Daniel wszystko wytłumaczył. A więc Daniel dostał się na dwór babiloński, a w drugiej deportacji w 597 roku w czasie uprowadzenia drugiej grupy Judejczyków do niewoli babilońskiej, ale już nie do Babilonu, ale w głąb Babilonii, został uprowadzony prorok Ezechiel. I on prorokował wśród wygnańców daleko w głębi Babilonii. A więc w samym centrum Daniel, a tam daleko w Babilonii Ezechiel. Pan Bóg nie pozostawił swojego ludu na własny rozrachunek. Róbcie sobie, co chcecie. Nieprawda. Pan Bóg zapewniał, że będzie z nimi, pomoże im przetrwać i przyprowadzi ich z powrotem i będzie im dalej błogosławił. I teraz w księdze Zachariasza tyle razy Pan Bóg wspomina o tym, że nie spisał na straty swojego ludu. Na przykład w pierwszym rozdziale, w wierszu 14 powiada Pan Bóg przez anioła do Zachariasza takie słowa. Wołaj i mów, tak mówi Pan zastępów, żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. I pod koniec tego samego pierwszego rozdziału Pan Bóg przez Zachariasza mówi tak. Jeszcze zmiłuje się Pan nad Syjonem i jeszcze obierze Jeruzalem. W tej krótkiej księdze, liczącej zaledwie 14 rozdziałów, aż 42 razy jest wzmianka o Jeruzalem. 42 razy. To bardzo ciekawa księga, bo to księga, w której Zachariasz również podzieli się Bożymi informacjami na temat, jak można będzie rozpoznać Mesjasza. Bo przecież za niecałe 5 wieków Pan Bóg pośle swojego Syna, Mesjasza. I na kartach Słowa Bożego od Księgi Genezis aż do Księgi Malachiasza zostały umieszczone proroctwa mesjaniczne. Jest ich 108 proroctw od Księgi Genezis aż do Malachiasza. W jaki sposób można będzie rozpoznać Mesjasza? I Księga Zachariasza, taka krótka księga, aż 8 proroctw mesjanicznych podaje. Czyli w jaki sposób można będzie rozpoznać Mesjasza? Dlaczego rozpoznać Mesjasza? No bo Mesjasz nie będzie miał aureoli, prawda? Jak to ckliwe chrześcijaństwo próbowało Pana Jezusa malować z taką aureolą nad głową. Pan Jezus nie miał aureoli na głowie, prawda? A jak chodził po ulicach, czy można go było rozpoznać pomiędzy wszystkimi innymi ludźmi? Pomyślmy, Pan Jezus do 30 roku życia, czyli do pojawienia się do publicznej działalności, mieszkał w Nazarecie. I tam takim prymitywnym heblem pracował w warsztacie ciesielskim swojego opiekuna Józefa. Nie było takich wspaniałych, luksusowych narzędzi stolarskich, jakie dzisiaj mamy, różnego rodzaju przycinarki, piły, heblarki, szlifierki, wszystko. Jak się przyjdzie do zakładu stolarskiego, to pełno tam różnego rodzaju urządzeń. A wtedy prymitywnym heblem Pan Jezus zarabiał na chleb. 30 lat. A w sąsiednim warsztacie być może wyrabiali koła, albo wozy, albo uprząż dla koni, albo jeszcze inne rzeczy robili. Bo Nazaret to było takie miasto rzemieślników, ludzi, którzy z biedą wiązali koniec z końcem. I w sąsiednim warsztacie rzemieślniczym nawet ludzie nie pomyśleli, że tutaj za ścianą pracuje Mesjasz, Boży Syn, Stwórca świata. A kiedy pojawił się do publicznej działalności, nie wszyscy go rozpoznali. Przypomnijmy sobie, kiedy Pana Jezusa mieli pojmać w Getsemane, zaraz, pamiętamy, było to po ustanowieniu ostatniej wieczerzy, Pan Jezus ze swoimi uczniami poszedł na Górę Oliwną, aby się tam modlić, razem ze swoimi 11 uczniami. A Judasz wiedział o tym, że Pan Jezus tam chodził, bo często tam chodził ze swoimi uczniami, żeby się modlić. I kiedy umówił się z kapłanami, żeby mu dali żołnierzy, którzy przyjdą związać Pana Jezusa, to powiedział, żebyście się nie pomylili, bo tam będzie 11 jego uczniów. On będzie do nich podobny. Ale macie pojmać tego, którego ja pocałuję. Pocałunek miał być znakiem, że Pan Jezus różnił się od swoich uczniów. A więc Pan Jezus tutaj na ziemi zrezygnował z okazania na zewnątrz swojego majestatu boskiego. Dlatego niczym się nie różnił. I Pan Bóg na kartach Pisma Świętego umieścił znaki rozpoznawcze. Jednym z takich znaków rozpoznawczych będzie 9 rozdział tej księgi, gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus w niedzielę palmową wjedzie do Jeruzalem na oślęciu. To będzie wyraźny, taki bardzo namacalny znak, że to jest Mesjasz. I Pan Jezus wjechał do Jeruzalem, tak jak to zapowiedział Zachariasz w tym 9 rozdziale. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. A więc Zachariasz miał zachęcić Żydów do budowy świątyni, miał zachęcić Żydów do niepoddawania się tym wszystkim trudnościom, które ich otaczały, a miał także zachęcić Żydów, że Pan Bóg nie spisał ich na straty, że Pan Bóg ich miłuje, że Pan Bóg ma z nimi plan, bo przecież za niecałe 500 lat pośle do nich swojego Syna. I na kartach księgi Zachariasza są opisane szczegóły mówiące, jak można będzie poznać tego Mesjasza. Także Zachariasz miał bardzo ważne zadanie do wypełnienia. Księga Zachariasza składa się ogólnie z trzech części. Pierwsza część to jest taka apokaliptyczna księga. To jest ta część pierwszych 6 rozdziałów, w których zostało w ciągu jednej nocy objawionych Zachariaszowi aż 8 pewnych wizji dotyczących przyszłości Jeruzalem. Zachariasz na przykład w swojej księdze udziela odpowiedzi na pytanie, które do dzisiejszego dnia bibliści sobie zadają. No, państwo Izrael powstało 14 maja 1948 roku. W przyszłym roku będzie rocznica. Ten naród otrzymał swoją ojczyznę. Wprawdzie komuniści w ONZ-cie i Liga Narodów chciała, żeby Żydzi dostali w północnej Afryce, niedaleko Tanzanii, między Tanzanią a Marokiem. Wyobrażacie sobie, jakby Żydzi wracali do ziemi ojców, do Maroka? Wbrew wszystkiemu dostali swoje państwo, mają swoją konstytucję, mają swój parlament, Kneset, mają swojego prezydenta, mają premiera. Benjamin Netanyahu jest w tej chwili premierem. I ten naród wrócił do swojej ziemi. Pan Bóg nie spisał tego narodu na straty, pomimo 2000 lat przerwy. Wprawdzie Palestyńczycy umilają życie Izraelowi, no ale to już tak jest. Pan Bóg powiedział przez Daniela w 9 rozdziale, że po pewnym okresie czasu, kiedy przyjdzie Mesjasz, nastąpi dziwna rzecz. Swój własny naród pośle swojego Mesjasza na śmierć. I w 9 rozdziale Księgi Daniela jest napisane, że Mesjasz będzie zabity i nie będzie go. Pan Bóg to wszystko już dawno przepowiedział. I to zostało już dawno zapisane na kartach Pisma Świętego. I wprawdzie o tym wszystkim Pan Bóg podzielił się ze swoim narodem, ale ten naród niestety zaparł się swojego Mesjasza i powiedzieli, my nie mamy króla, mamy cesarza, wypuść nam Barabasza. A ponieważ Barabasz był zbójcą, wybrali Barabasza zamiast księcia pokoju i dlatego nie mają pokoju. 2 razy w księdze Izajasza jest napisane, nie ma pokoju niepobożnym. Wiecie, dlaczego Izrael nie ma pokoju? Bo odrzucili księcia pokoju. Odrzucili go, posłali go na śmierć. I dlatego nie mają pokoju. Bardzo często tak bywa, że próbują oddawać część swojego kraju za pokój. I tak oddali Betlechem, miejsce, gdzie urodził się Dawid, Hebron, gdzie zostali pochowani patriarchowie, Abraham, Izaak, Jakub. Oddali ziemię za pokój i co? A pokoju dalej nie ma. I ciągle tylko wybuchy i ataki terrorystyczne. Nie ma pokoju, dlatego że odrzucili księcia pokoju. Dlatego Księga Zachariasza w pierwszej części opisuje pewne obrazy, które miały w tamtym czasie zachęcić Żydów do kontynuowania dzieła, które zostało przerwane niewolą babilońską. I tych 8 wizji opisanych jest w pierwszych 6 rozdziałach Księgi Zachariasza. Te wizje są trochę podobne do Księgi Objawienia. A ponieważ Księga Objawienia w oryginale jest nazwana Apokalipsis, dlatego bibliści tą pierwszą część Księgi Zachariasza nazwali częścią apokaliptyczną. A więc pewne obrazy, pewne wizje, pewne objawienia zostały darowane Zachariaszowi i równocześnie zaraz wytłumaczone znaczenie tej wizji, tego objawienia, tego snu. W ciągu jednej nocy otrzymał 8 takich wizji. To jest pierwsza część. A później jest taka środkowa klamra, rozdziały 7 i 8, to rozdziały, które stanowią takie przejście historyczne z tej typowo apokaliptycznej, prorockiej części do drugiej prorockiej części, która zacznie się w rozdziale 9. I w tych dwóch rozdziałach Zachariasz miał udzielać odpowiedzi na nurtujące aktualnie Żydów pytania. Te pytania były bardzo różne. Mianowicie Żydzi lubili pamiętać o swojej historii i do dzisiaj pamiętają swoją historię. Pamiętamy, że Żydzi przyjeżdżają raz w roku do Oświęcimia na tak zwany Marsz Milczenia. Żydzi lubią wspominać swoją historię. I przez okres 70 lat niewoli babilońskiej na przykład Żydzi pościli, tam w niewoli, pościli na pamiątkę zburzenia świątyni. Świątynia została zburzona w sierpniu 586 roku i dlatego Żydzi w tym czasie mieli taki narodowy post na pamiątkę zburzenia świątyni. I teraz, kiedy wystąpił Zachariasz do działalności prorockiej, wtedy ci ludzie, którzy mieli pytania, przychodzili do Zachariasza i pytają się: no, myśmy w niewoli 70 lat pościli z powodu zburzenia świątyni. A Zachariasz mówi: no ale macie nową świątynię. Po co? Po co tam ten post niepotrzebnie kontynuować? Post ma wypływać z serca, a nie z kalendarza. I właśnie tutaj w tych dwóch rozdziałach są 4 poselstwa Zachariasza, w których udziela odpowiedzi na pytania, które ludzie zadali. Dobrze jest wiedzieć, że jak mamy jakieś pytania dotyczące Słowa Bożego, dobrze jest kierować te pytania do naszego Boga. Dzisiaj już nie ma proroków wśród nas. Kanon Słowa Bożego został zamknięty. Kanon Starego Testamentu został w I wieku po Chrystusie zamknięty, a kanon Nowego Testamentu został zamknięty w połowie IV wieku po Chrystusie. I już w tej chwili do kanonu Pisma Świętego żadnej innej księgi ludzie dodać nie mogą. Oczywiście katolicy pododawali księgi apokryficzne, księgi deuterokanoniczne, takie jak księga Tobiasza, księga machabejska i tak dalej. Ale to są księgi nienatchnione. Pan Jezus nie powoływał się na te księgi. Apostołowie nie powoływali się na te księgi. One są pożyteczne do czytania. Można czasem wielu ciekawych historycznych informacji się dowiedzieć z tych ksiąg apokryficznych czy deuterokanonicznych. Ale to nie są księgi natchnione. Natchnionych ksiąg Pisma Świętego jest 39 Starego i 27 Nowego Testamentu. I pod koniec Księgi Objawienia Duch Święty podaje bardzo, bardzo ważną klauzulę. Gdyby ktoś coś dodał do Pisma Świętego, będzie mu dodane plak, które kiedyś Pan Bóg pośle w wielkim ucisku, aby ukarać grzesznych ludzi. Gdyby ktoś coś ujął ze Słowa Bożego, będzie mu ujęte udziału w Królestwie Bożym. A więc wierzący ludzie nie mogą nic ani ująć, ani dodać. I dlatego wierzący ludzie nie dokładają do Nowego Testamentu na przykład Ewangelii Piotra. W czasach pierwszego chrześcijaństwa było tyle Ewangelii, że gdyby je wszystkie Duch Święty pozwolił zamieścić do Nowego Testamentu, to by było tyle ksiąg, co w Starym Testamencie. Nawet była Ewangelia Piotra, była Ewangelia Judasza, tego, który sprzedał Pana Jezusa. Pełno Ewangelii było. Ale Duch Święty wybrał cztery natchnione. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, jak to oczywiście wszyscy dobrze wiemy. I dlatego, jeśli mamy jakieś pytania, no nie mamy proroków pośród nas, ale mamy braci starszych, mamy pastorów, mamy nauczycieli i mamy Pana naszego, który powiedział, że przez Ducha Świętego wprowadzi nas we wszelką prawdę i przyszłe rzeczy nam objawi. No i może jeszcze wspomnę o tej trzeciej części. Mianowicie od rozdziału 9 jest trzecia, taka stricte, taka z prawdziwego zdarzenia, bo tamta była taka apokaliptyczna, mająca różnego rodzaju wizje. A tutaj jest stricte prorocka część od rozdziału 9 do 14. I ta trzecia część prorocka składa się z dwóch wyroczni prorockich. Wyrocznie prorockie to są pewne komplety proroctw, które są w jakimś tam jednym, jakimś zbiorze proroctw. I one są nazywane przez biblistów wyroczniami prorockimi. Takich wyroczni prorockich u Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela jest więcej. I ta trzecia część Księgi Zachariasza ma dwie wyrocznie prorockie, czyli dwa zbiory proroctw. Jeden zbiór to są rozdziały 9 do 11 i ten pierwszy zbiór, pierwsza wyrocznia mówi o pierwszym przyjściu Pana Jezusa. Mówi o wszystkim, co było związane z Jego urodzeniem i Jego działalnością, kiedy urodził się w Betlejem i wykonał swoje dzieło i umarł na krzyżu. To jest Jego pierwsze przyjście. I temu poświęcone są rozdziały 9 do 11. I dlatego tu w 9 rozdziale było napisane, że Mesjasz pod koniec swojej publicznej działalności, kiedy przybędzie do Jeruzalem, gdzie zostanie ukrzyżowany, wjedzie do Jeruzalem na oślęciu i wypełni proroctwo 9 rozdziału Zachariasza, 9 wiersz. I wypełniło się to na przykład w 21 rozdziale Mateusza. Mateusz zapowiada, że Pan Jezus wjechał do Jeruzalem. Całe Jeruzalem było poruszone. Uczniowie ścielili szaty, a ludzie łamali palmy i krzyczeli: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, jako wypełnienie psalmu 118. To się wypełniło w czasie publicznej służby Pana Jezusa Chrystusa. I mamy tutaj oczywiście w tym fragmencie Słowa Bożego więcej proroctw. Ja może na jedno szczególnie zwrócę uwagę. To proroctwo jest opisane w rozdziale 11. Mianowicie Pan Bóg w czasie tej działalności, którą wykonywał Zachariasz wśród Żydów, kazał mu wykonać pewną grę. Będzie to taki rodzaj spektaklu. Mianowicie ma nająć się u pasterzy judejskich, żydowskich, ma się nająć na tego, który będzie pilnował stada. Dlatego, że zarówno w Judei, jak i w Samarii, w Galilei Izraelici zajmowali się hodowlą. Przede wszystkim hodowlą owiec. I te owce były wypędzane na wiosnę i sprowadzane na zimę do takiej specjalnej zagrody i przez okres wiosny i lata pasterze, płaceni przez właścicieli owiec, pilnowali owiec, aby się tym owcom nic nie stało. Żeby wilk nie porwał, żeby złodzieje nie ukradli. A więc miał Zachariasz zagrać rolę pasterza, który pasie owce. I tu w 11 rozdziale zostało to bardzo plastycznie przedstawione. I on pasł te owce. I w pewnym momencie te owce zwróciły się do tego pasterza. Tak bardzo dziwne, bo przecież owce nie umieją mówić. Te owce zwróciły się do tego pasterza i mówią: nie podobasz nam się. Chcielibyśmy zmienić pasterza. Wybierzemy sobie innego pasterza. A on mówi: a ja też wam chciałem powiedzieć, że wy znudziłyście się mi i coś nie gra między nami. No, ale cały sezon ten pasterz pilnował owiec. Pilnował, nic się tym owcom nie stało i kiedy przyszedł z powrotem do właścicieli, to mówi im tak: no, kończy się moja służba. Już nie będę dalej pasterzem. Moja rola pasterza się skończyła. Ale bardzo proszę zapłacić mi za moją robotę. Ja pilnowałem waszych owiec. I wiecie, co się stało? Zapłacili jemu 30 srebrników. 30 kawałków srebra odważyli jemu. I tu w 11 rozdziale jest o tym powiedziane. W 12 i 13 wierszu. Wtedy rzekłem do nich: jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, to zaniechajcie. I odważyli mi jako zapłatę 30 srebrników. Lecz Pan rzekł do mnie: wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali. Wtedy wziąłem 30 srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca. Oczywiście to, co Zachariasz miał odegrać, to była jakaś rola. Miał odegrać pewien spektakl. Byli na pewno widzowie. No i ten spektakl oczywiście się skończył. No a potem zwrócił się z prośbą, żeby mu wypłacono. I wyobraźcie sobie, że tutaj u Zachariasza zostało napisane na 500 lat przed przyjściem Pana Jezusa, jaką cenę zapłacą kapłani Judaszowi za sprzedanie swojego mistrza. To oczywiście wypływa z zakonu. W 21 rozdziale 2 Mojżeszowej jest napisane, że gdyby jakieś zwierzę mógł to być muł, mogła to być krowa, mogło to być jeszcze jakieś inne zwierzę pociągowe. Gdyby to zwierzę zabiło na przykład właściciela, to by trzeba zapłacić ogromną sumę pieniędzy. Ale gdyby się zdarzyło, że to zwierzę zabiło, pozbawiło życia niewolnika, to zapłacą tylko 30 kawałków srebra. To była cena taka, że to się w głowie nie mieści. Dlatego, że w tamtych czasach nie było jeszcze ani waluty w sensie papierowych banknotów, tym bardziej nie było jeszcze waluty w sensie wybijanych monet. Monety dopiero pojawiły się w czasach, gdy Imperium Rzymskie panowało. Natomiast wszystkie transakcje związane ze sprzedażą i zakupem pola, ze sprzedażą na przykład zwierząt i tak dalej, wszystkie transakcje handlowe załatwiano w ten sposób, że kawałki srebra odcinano, ważono na wadze i na przykład za jakiś tam kawałek pola Abraham zapłacił na pochówek swojej żony Sary, która zmarła, 400 sykli srebra. Sykl miał oczywiście 40 gram wagi, a więc ważono srebro albo ważono złoto. Wtedy odważano kawałki metalu. Nie było monet. Dzisiaj, jak trzeba zapłacić na przykład, no to się płaci 100 zł. Można zapłacić banknotem albo można zapłacić monetami. W tamtych czasach nie było tego. I odważono 30 srebrników. Wiecie, to była znikoma cena. Może podzielę się na zakończenie taką jedną informacją. 2 lata temu byłem w Orlando w takim miejscu, które się nazywa Holy Land. Święta Ziemia. To jest miejsce, gdzie kręcą różnego rodzaju filmy. Można na przykład kupić rybę, którą łowił Piotr. Wiele rzeczy jest zrobionych z plastiku. To jest robione oczywiście tylko dla filmu. Ale w samym środku tego miejsca jest wybudowany dom, w którym zostały zdeponowane, kupione za drogie pieniądze manuskrypty biblijne Starego i Nowego Testamentu. Właściciel miał spore pieniądze, był to Holender, Van Kampen się nazywał, zmarł kilka lat temu i chciał ulokować swoje pieniądze. Te pieniądze chciał ulokować i miał ludzi, którzy jeździli po Bliskim Wschodzie, po różnych krajach biblijnych i kupowali manuskrypty biblijne. Kupowali za drogie pieniądze. Kilkadziesiąt tysięcy dolarów kosztował na przykład jeden manuskrypt. I na trzecim piętrze, dokładnie strzeżone pod jakimiś specjalnymi kodami, jest to miejsce, pilnie strzeżone, w którym ukryte są te zwoje biblijne z krajów biblijnych, gdzieś tam być może i z Egiptu, i z Libanu, i z Syrii, i tak dalej. I ponieważ poprzez różne znajomości dowiedzieliśmy się, że tam można te manuskrypty obejrzeć, no więc ktoś okazał nam wielką przychylność, dlatego że ja zajmowałem się pisaniem książek przez całe moje życie, więc wprowadzono moją żonę i mnie do tego pomieszczenia i pokazali nam niezliczoną ilość manuskryptów. Różnego rodzaju tabliczki gliniane, którymi pisano w Egipcie, którymi pisano w czasach Starego Testamentu i w Nowym Testamencie. Różnego rodzaju manuskrypty pisane na tablicach glinianych, na papirusach, na pergaminach. No, świat nie widział takich rzeczy. Ja pierwszy raz w życiu oglądałem takie bogactwo. A później ten brat, który nas oprowadzał, mówi: jeszcze wam coś pokażę. I z jednej półki wyjął taką niewielką, czerwoną, z takiego aksamitu eleganckiego sakiewkę. I mówi: wyciągnij ręce. I wysypał mi 30 srebrników. Wiecie, to było doświadczenie, którego nie zapomnę do końca życia. Zmieściło się to wprawdzie na dwóch dłoniach, ale całkiem śmiało by się to zmieściło na jednej dłoni. A żona się mnie pyta: jest to ciężkie? No to wystaw ręce. I przerzuciłem jej to, co miałem w rękach. No i zrobiliśmy zdjęcia, aczkolwiek tam nie wolno było robić zdjęć. Dowody biblijnego istnienia. I ponieważ ten brat zmarł, to towarzystwo, które utrzymuje ten Holy Land, a szczególnie to miejsce, gdzie są przechowywane te bezcenne manuskrypty, to towarzystwo nie wie, co z tym dalej zrobić. Właścicielka by chciała to dalej kontynuować, ale takich zainteresowanych oglądaniem tego i płaceniem jest bardzo mało, a utrzymanie tego ośrodka kosztuje. Są tam pracownicy, muszą to utrzymać, musi być odpowiednia wilgotność, odpowiednia temperatura i nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. Natomiast dzieci chciałyby mieć tylko dolary. Im w ogóle nie zależy na manuskryptach, bo co? Za manuskrypty jedzenia nie kupią. I do dzisiejszego dnia, już od kilku lat, jest wielki dylemat, co się stanie z tym budynkiem, w którym są przechowywane tak wielkie i drogie manuskrypty. No i oczywiście miałem możliwość oglądać 30 srebrników. W czasach Pana Jezusa te srebrniki już były wybijane w postaci monet, ale to nie były takie eleganckie monety, jak wybijane przez naszą mennicę, na przykład mosiężne, takie eleganckie, z takimi ząbkami dookoła. One były takie, jakby to nożyczkami obcinał, takie ze wszystkich stron, takie pogryzione. To one miały tylko wiekową wartość, ale ja nie wiem, czy by miały jakąś numizmatyczną, może i tak. Ale jedno jest pewne, że pośród wielu manuskryptów są też i te, które świadczą o tym, że Pan Jezus został sprzedany za 30 srebrników. No i zakończę jednym zdaniem. Od 12 rozdziału do 14 jest druga wyrocznia. I ta druga wyrocznia mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Pierwsza, rozdziały 9 do 11 mówią o Jego pierwszym przyjściu i dlatego tam był wymieniony ten wiersz, kiedy Pan Jezus wjeżdżał na oślęciu do Jeruzalem z 9 rozdziału. No i te wiersze, które mówią, że Pana Jezusa sprzedano za 11 srebrników. A od 12 rozdziału opisane są wydarzenia, które będą miały miejsce, kiedy Pan Jezus po raz drugi przyjdzie. Kiedy stąpi na Górę Oliwną, jak to mówi 14 rozdział tej księgi, i wtedy będą działy się kolejne wielkie wydarzenia, zupełnie inne niż te, które działy się za czasów Pana Jezusa. A do tego wrócimy po przerwie. Mam nadzieję, że troszeczkę was zachęcę do przestudiowania księgi Zachariasza.